Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.
Marzena Bakowska, dobry wieczór. Bądź duchem prawym, czystym, promiennym. Bądź siewcą dobra i nie opuszczaj rąk w dążeniu do coraz większej doskonałości i świętości. Stwarzaj wokół siebie atmosferę podniosłą, a radosną. Bądź rajem i dąż do raju. Takie słowa kilkanaście dni przed narodzinami napisała do swego pierworodnego dziecka Maria Dedio. Wtedy nie wiedziała jeszcze, że jej syn Adam przyjmie te słowa jako swoje motto. Spodziewała się, że ona może umrzeć przy porodzie. Ale stało się dokładnie odwrotnie. To ona stawiała znicze na grobie swego pierworodnego dziecka.
Matka dwie doby stała przed więzieniem, przed egzekucją, dzień i noc, żeby nie wynieśli w czasie jej nieobecności, i przekupiła podobno grabarza. I on czymś zaznaczył miejsce w tych krzakach, gdzie pochował.
Bohaterem dzisiejszej audycji jest Adam Dedio, porucznik marynarki wojennej, który w 1947 roku został skazany na karę śmierci za działalność w niepodległościowej organizacji. Jego losem zainteresował się Waldemar Kowalski z Muzeum II Wojny Światowej. Napisał książkę Adam Dedio 1918-1947 – Dobry syn. Pod tytuł Dobry syn to słowa, które umieściła na grobie syna matka.
Urodził się 24 grudnia 1918 roku w willi Złotogłów w Zakopanem. Jest dzieckiem Marii Romany Dedio z domu Wodziczko i Stanisława Dedio. Były to osoby wszechstronnie wykształcone. Maria Dedio studiowała przez 4 lata polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, później 2 lata jeszcze slawistykę i romanistykę na Uniwersytecie w Wiedniu. Pracowała później jako nauczycielka gimnazjalna, wykładowczyni na uczelniach wyższych w różnych miejscowościach w Polsce. Ojciec Adama, Stanisław, był filologiem polskim z wykształcenia, pracował jako nauczyciel gimnazjalny i wykładowca uniwersytecki w Poznaniu. Oboje byli bardzo zaangażowani w działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. Również bardzo aktywnie działali na rzecz ruchu skautowskiego, harcerstwa. Oboje wyznawali ideę taką, że w drodze do odzyskania przez Polskę niepodległości i późniejszej jej siły musi być całkowita odmiana moralności Polaków, dlatego też między innymi bardzo się angażowali na rzecz wychowania w trzeźwości. Ojciec Stanisław zmarł w 1945 roku już po zakończeniu działań wojennych w Poznaniu, tam też został pochowany, natomiast Maria Dedio zmarła w 1967 roku i jest pochowana na cmentarzu rakowickim w Krakowie.
Uroczysty, państwowy pogrzeb ich syna odbył się 29 czerwca 2018 roku. Spoczywa on w kwaterze pamięci na cmentarzu Marynarki Wojennej. Dlaczego uhonorowano go dopiero 71 lat po śmierci? Odpowiedź jest prosta. Tacy ludzie, działacze niepodległościowego podziemia, byli skazani przez władze komunistyczne na zapomnienie. Zanim przyjrzymy się ostatnim latom jego życia, wróćmy do dzieciństwa. Szczęśliwego dzieciństwa.
Bardzo często wyjeżdżali z rodzicami na różnego rodzaju wycieczki. Duży nacisk kładli na duchową stronę osobowości Adama, aby wychować z niego prawego człowieka, rzetelnego w pracy, patriotę oczywiście. Szkołę średnią ukończył w Poznaniu, maturę zdał w 1937 roku i zdał egzaminy do Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu. Praktyki odbywał na różnych polskich okrętach. Kiedy nadszedł 1939 rok, na krótko przed wybuchem wojny, podchorążych marynarki ewakuowano z Gdyni do Bydgoszczy, później do Pińska i Chorodoszczy. Wkrótce też, podobnie jak wielu innych podchorążych, zmienił mundur granatowy na zielony i walczył z najeźdźcami na Polskę, najpierw sowieckimi, później niemieckimi, w szeregach samodzielnej grupy operacyjnej po lesie generała Franciszka Kleberga. W tym też okresie podchorążego marynarki wojennej awansowano do porucznika czasu wojny. Brał udział m.in. w bojach pod Kockiem i Wolą Głowską. Był bardzo odważny, zapisał się w pamięci chociażby tym, że mając bardzo trudne przeprowadzenia blisko 100 jeńców niemieckich, mając do dyspozycji zaledwie kilku żołnierzy, udało mu się to doprowadzić do końca. 6 października 1939 roku w Hucie Radoryskiej dostał się do niewoli. Początkowo początkowo był leczony w szpitalu, później przeszedł przez trzy stalagi niemieckie na terenie Niemiec. Z czasem zmieniono mu status z jeńca wojennego na robotnika przymusowego, pracował w jednym z gospodarstw rolnych niemieckich. W 1941 roku dzięki staraniom rodziny udało się załatwić poprzez tak zwanego zawodowego werbera, tak to się nazywało, innego człowieka w zastępstwie do tego miejsca pracy. No był to jeszcze czas, że w Polsce były osoby, które chcąc poprawić swój status, zgadzały się na ten status robotnika w Niemczech. No, był to dobrowolny, nieprzymusowy i dzięki temu w lipcu 1941 roku Adamowi udało się powrócić do Krakowa. Podejmował się w Krakowie różnych działań, był magazynierem, pracował przez pewien czas również jako pomoc przy deratyzacji, odszczurzaniu Krakowa. Niemal od razu po powrocie związał się z konspiracją z ZWZ-AK. W 1944 roku, na początku lipca, w trakcie jednej z łapanek został aresztowany, zawieziony na gestapo. Zarzucano mu przynależność do Armii Krajowej. Przeszedł bardzo brutalne śledztwo. Jak wspominała jedna z osób, którego znała z tego okresu, miał nawet widoczne po latach ślady, bo wykoślawione palce, które były połamane, przypalane stopy. Będąc bardzo wycieńczony, nic mu nie udowodniono, do niczego się nie przyznał. Po blisko miesiącu go wypuszczono, no wiedział, że jest spalony na terenie Krakowa, że może być śledzony, inwigilowany. Po kilku tygodniach rekonwalescencji, jeszcze w sierpniu, pod koniec sierpnia 1944 roku, wstąpił w szeregi partyzantów. Służył w oddziałach partyzanckich Dzika i Wicher. Po pewnym okresie czasu został nawet zastępcą Józefa Świdy Dzika. Dzik miał do niego bardzo duże zaufanie i brał udział w różnych działaniach partyzanckich, w akcjach sabotażowych, dywersyjnych. Brał również m.in. udział w bitwie partyzanckiej pod Zawadką. W szeregach partyzantów przebywał do 19 stycznia 1945 roku, kiedy to na rozkaz oddział rozformowano.
W 1943 roku rodziną Dedio wstrząsnęła tragedia. Umiera młodsza siostra Adama, Hanna. Matka, jeszcze przed narodzinami Adama, zaczęła pisać pamiętnik. Odnotowywała w nim różne zdarzenia związane ze swoimi dziećmi, Adamem, Hanną i Tadeuszem. Pisała do września 1945 roku, potem na wiele lat przerwała notatki. Wróciła do pisania pamiętnika dopiero pod koniec życia. Jej synowa, żona nieżyjącego już Tadeusza, Irena Dedio, podkreśla, że matka zawsze kochała swego pierworodnego syna.
To był najlepszy, ukochany syn, opiekuńczy, mądry, zdolny. No wszystko było ach i och. Ciągle myślała, że skończy się wojna i że wrócą do Poznania i kupią mieszkanie i będą razem tam zamieszkają. I to było marzenie wielkie na tym. No to się nie udało, bo w tej komunie niczego nie było. Już nie chcę tam te finansowe, te różne rzeczy, to nie ma sensu opowiadać.
Pani mąż był jego bratem. Jak opowiadał o nim?
Zawsze z wielkim szacunkiem i z podziwem i z takim wdzięcznością, że brat interesował się nim, że na ile mógł, to tam pomagał. No niewiele było, bo w 1947 zginął, dbał o niego, interesował się i wpajał mu różne rzeczy, jak ma się zachowywać. Rzadko się spotykali, bo przecież była wojna. On się tam ukrywał, raz czy dwa przyjechał w odwiedziny. Chyba nawet się widział, czy rozmawiali, czy krótko, bo on wpadał albo w nocy, bo tam gdzieś u jakiegoś Baera czy gdzieś pracował, a potem był w Krakowie. Także to niewiele. Wiem tylko, jak ten przed bardzo się cieszył, że rano czekała na niego czekolada, bo brat mu przyniósł w nocy i rozmawiał z mamą. To było wielkie święto. Chyba z trzy razy słyszałam tę opowieść. No a tak to niestety bardzo bolał nad tym, że nie ma tego brata. No i wcześniej jego siostra zmarła.
Co ojciec opowiadał panu o swoim bracie?
W sumie opowiadał niewiele. Myślę, że kwestia tego, że też no, był to jakiś krótki epizod. Ojciec w momencie śmierci brata miał 14 lat. To były wspomnienia z dzieciństwa bardziej. To właśnie ta słynna historia czekolady, czy tego typu opowieści gdzieś tam się pojawiały. Natomiast jakby, ponieważ temat no, jakby też był politycznie niepoprawny, to gdzieś za dużo się o tym nie wspominało i za dużo się tego tematu jakby nie poruszało w domu. Natomiast zawsze było, że był właśnie takim człowiekiem, który planował się też zająć rodziną, zająć się matką, zająć się moim ojcem, jako dużo młodszym jednak bratem, że jakoś tam planowali wspólną przyszłość po wojnie. I jakby gdzieś gdzieś tam zawsze z taką estymą i właśnie podziwem to rzeczywiście gdzieś tam się ten Adam pojawiał. Nie było mowy, żeby w którymś roku nie pojechać do Gdańska na cmentarz, nie posprzątać grobu, nie zapalić zniczy.
Waldemar Kowalski z Muzeum II Wojny Światowej, autor książki o bohaterze tej audycji, podkreśla fakt, że wraz z końcem wojny Adam Dedio rozpoczyna działalność w podziemiu.
I w Poznaniu, w porozumieniu z Dzikiem, Dedio wstąpił do milicji obywatelskiej, pracował jako referent śledczy. Nie było to przypadkowe. Wstąpił, bo jak sam później przyznał w śledztwie, łatwiej przejść w szeregi Urzędu Bezpieczeństwa i prowadzić działalność wywiadowczą. W okresie letnim Józef Świda, Dzik, rozstał się z Adamem, prawdopodobnie wyjechał wtedy za granicę. Adama natomiast RKU, Rejonowa Komenda Uzupełnień, powołała do służby w Marynarce Wojennej, którą to rozpoczął z początkiem września 1945 roku. Przybył do Gdyni, w Gdyni zamieszkał. W Marynarce Wojennej pełnił różne funkcje. Był między innymi oficerem wachtowym na kilku ścigaczach, pełnił tam funkcję takich zastępstw, był też nieetatowym szefem kancelarii tajnej w sztabie marynarki wojennej, a od 1 kwietnia 1946 roku został dowódcą ścigacza ORP Bystry. No, nie mogąc się pogodzić z tym, co widział w powojennej Polsce, bo jednak był wychowany w zupełnie innym duchu, zupełnie inaczej postrzegał to, jaka Polska powojenna powinna być. Już w grudniu 1945 roku związał się z jedną z największych na Pomorzu organizacji konspiracyjnych Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, 12 Okręg Morski, Gdański, Semper Fidelis Victoria, co jak członkowie tej grupy tłumaczyli bardzo często jako zawsze wierni. Zwycięstwo.
W ramach tej organizacji był oficerem wywiadu i otrzymał stopień kapitana. Łączył więc oficjalną pracę w Marynarce Wojennej z działalnością w organizacji niepodległościowej. Jednocześnie pojawiła się w jego życiu kobieta. Poprosił o rękę Teresę Guzowską, pseudonim Dubla, która także pracowała w Marynarce Wojennej i działała w Semper Fidelis Victoria.
Planowali założenie rodziny. Adam został dowódcą ścigacza, z kolei Dubli zależało na tym, żeby on był raczej na lądzie, żeby był cały czas przy niej. Oboje w marcu wystąpili z prośbą do komendy Semper Fidelis Victoria, aby zwolniono ich z tego względu z konspiracji. No, są to rozbieżne informacje. Dubla prawdopodobnie zwolniona została, natomiast Adam Dedio, tutaj te informacje nie są takie jednoznaczne, najprawdopodobniej ta decyzja nie zapadła. Warto też może dwa, trzy zdania na temat Teresy Guzowskiej Dubli w tym miejscu powiedzieć, bo jest to też wyjątkowa postać na pewno w życiu Adama Dedio, bo o wielkiej miłości do niej wspominała również w swoich relacjach spisanych jego matka. No, trochę pechowa w życiu. Jej pierwszy narzeczony zmarł w niewoli w 1939 roku. Drugi narzeczony zginął w Powstaniu Warszawskim. Adam Dedio, kolejny narzeczony, wiadomo jak zakończył swój żywot. Później, kiedy wyszła z więzienia, związała się z innym członkiem konspiracji, Stanisławem Kłosem, z którym zawarła związek małżeński. To małżeństwo też bardzo szybko się rozpadło. Stanisław Kłos wyjechał do Kanady. Weszła w kolejny związek małżeński. Czy szczęśliwy, tego nie wiemy. Informacje na jej temat urywają się w dostępnych aktach. Adama Dedio aresztowano w dniu 17 maja 1946 roku. Tak jak wspominała matka, z dostępnych informacji, które uzyskała od kobiety, u której wynajmował on mieszkanie, został wezwany do sztabu marynarki i już nie powrócił. Co warto tutaj powiedzieć, jeżeli chodzi o okoliczności zatrzymania, to, że było to nieprawne tak naprawdę zatrzymanie, dlatego że zatrzymał go Urząd Bezpieczeństwa. Przez dwa dni przetrzymywał bez żadnego tak naprawdę postanowienia, bo postanowienia o zatrzymaniu pojawiają się dopiero 19 maja. A dlaczego w ogóle nieprawnie? Zgodnie z ówczesnymi uregulowaniami oficerów wojskowych czy marynarki wojennej, Urząd Bezpieczeństwa nie miał prawa aresztować. Mogła to dokonać tylko informacja, czy marynarki wojennej, czy Wojska Polskiego. Po zatrzymaniu przez UB był przez blisko dwa miesiące, bo do 19 lipca 1946 roku przetrzymywany w więzieniu na Kurkowej. Przeszedł wówczas bardzo brutalne śledztwo. Ciekawostką może być to, że jednym z jego oprawców był Andrzej Stawicki, który zasłynął między między innymi tym, że przesłuchiwał stracone później takie osoby jak Danuta Siedzikówna Inka czy Felix Selmanowicz Zagończyk. Śledztwo to było bardzo brutalne, bo ci, którzy go spotykali w tym okresie, jak chociażby Eugeniusz Męczak, jeden ze współzatrzymanych marynarzy, opowiadali, że nie mogli go rozpoznać, tak był siny i opuchnięty od bicia. Dlaczego w ogóle doszło do zatrzymania Adama Dedio? Najprawdopodobniej tak czy tak by do tego doszło. Ale podstawowym powodem były tu, dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, błędne i naiwne decyzje komendy, organizacji, a przede wszystkim Stanisława Pietrasiewicza, człowieka o wielu nazwiskach konspiracyjnych, pseudonimach, m.in. Orlicz, Orski. Naiwnie zawierzając propagandzie PRL-owskiej, postanowił ujawnić organizację, zgłosił się do Urzędu Bezpieczeństwa, przekazał tam pełne wykazy członków konspiracji z nazwiskami, z adresami ich zamieszkania, przekazał posiadaniom broń, pieczątki, także Urząd Bezpieczeństwa dostał to wszystko na przysłowiowej tacy. Ale i tak najprawdopodobniej nastąpiłyby aresztowania. Dlaczego? Dlatego, że zgodnie z posiadanymi informacjami z innych dokumentów wiem, że Semper Fidelis Victoria była już w tym czasie inwigilowana i to zarówno przez informacje marynarki wojennej, najprawdopodobniej agent był w pobliżu Adama Dedio, nawet jest takie przypuszczenie, że mógł być to człowiek, który razem z nim wynajmował mieszkanie. Ale większe zagrożenie istniało ze strony informacji Wojska Polskiego. Od kilku miesięcy praktycznie każdy krok organizacji był znany poprzez to, że w bezpośrednim sąsiedztwie, w bliskości sztabu, przede wszystkim Orlicza, komendanta organizacji, był tam agent, który regularnie wszystko przekazywał. Także prędzej czy później by doszło do tego zatrzymania. Było to fatalne dla członków organizacji, dlatego że na około 60 członków organizacji, jacy zostali wydani poprzez Pietrasiewicza UB. Źródła są różne, jeżeli chodzi o ilość, ale mówi się, że 42 do 46 osób zostało aresztowanych. Pozostałe uciekły czy zbiegły w nieznanym kierunku. Między innymi ci agenci, jak możemy się domyślać, też do tego kręgu należeli. Większość osób została postawiona przed Wojskowym Sądem Rejonowym i tam była skazywana. W tej grupie zapadły 3 wyroki śmierci, zresztą między innymi na komendanta Stanisława Pietrasiewicza. Te wyroki zamieniono później na długoletnie kary więzienia, korzystając z ustaw o amnestii. I grupę 6 marynarzy wyłączono do odrębnego postępowania. Te osoby były postawione przed sądem marynarki wojennej w Gdyni. Wśród nich właśnie Adam Dedio.
Bratowa Irena Dedio podkreśla, że śledztwo było brutalne.
Rozmawialiśmy z panem Męczakiem, który opowiadał, jak takiego skatowanego i nieprzytomnego rzucili na ziemię do jego celi, bo razem z Adamem był w celi we dwójkę. I powiedzieli, doprowadź go do życia. Doprowadź go do życia. I on tam opowiada, mówi, no robiłem co mogłem, tam gdzieś ktoś, jakiegoś medyka gdzieś tam też, który był więźniem, się dopytywał, coś tam, no jakoś spróbowali, żeby po prostu jeszcze mieli satysfakcję, że będzie egzekucja i on stanie i będzie rozstrzelany, nie? Bo krótko potem zginął.
Po śledztwie w Gdyni i postawieniu zarzutów przewieziono go do więzienia przy ulicy Kurkowej w Gdańsku. Tu, zamiast do zwykłej celi, wraz z innymi trafił do karceru. Przetrzymywano ich 2 miesiące, bez możliwości umycia się czy zmienienia bielizny. Dopiero tuż przed rozprawą pozwolono im zmienić odzież, umyć się i ogolić.
Rozprawa miała miejsce w lutym 1947 roku. Rozprawa z pogwałceniem wszelkich podstawowych praw. Zakazano uczestniczenia obrońcom. Wszystkich 6 marynarzy przesłuchiwano osobno, tak aby nie mogli się przysłuchiwać temu, co mówią pozostali. Nie pozwolono w rozprawie uczestniczyć obrońcom, ale pozwolono jednemu z oprawców, jednemu z katów, Adama Dedio, kapitanowi Witoldowi Bramczewskiemu z marynarki wojennej. Był to jakiś element też osobistej zemsty ze strony Bramczewskiego, Bramczukowa tak naprawdę, to miał sowieckie pochodzenie. W trakcie swojej działalności wywiadowczej Dedio w jednym z meldunków do organizacji napisał on o Bramczewskim: Bramczukow, wybitnie szkodliwa jednostka dla organizacji, grozi naszym zlikwidować. ten meldunek, ta treść, którą zawarł Dedio, ona nigdy nie została zrealizowana. Natomiast w tym, co przekazał Pietrasiewicz wraz z całą dokumentacją dotyczącą organizacji, ten meldunek tam był. W związku z tym nie można się dziwić, że Brampeski, Bramczukow był osobiście zainteresowany w tym, aby być jednym z katów przy przesłuchaniach i później dowódcą plutonu egzekucyjnego. 14 lutego 1947 roku zapadł wyrok kary śmierci na Adamie Dedio. Na pozostali otrzymali długoletnie kary więzienia. Wszelkie działania podjęte o zmianę wyroku z kary śmierci na inny wyrok okazały się nieskuteczne. Nie została pozytywnie rozpatrzona ani prośba Adama Dedio w tym zakresie, który nie bał się śmierci i który pisał, prosił o tą łaskę tylko z tego względu, co jak uzasadniał, że ma na utrzymaniu schorowaną matkę i nieletniego brata. Skutku nie przyniosły również szerokie działania podejmowane przez matkę, która starała się poruszyć przysłowiowe niebo i ziemię, aby tylko ta decyzja uległa zmianie. Ostatecznie po wszelkich po drodze negatywnych opiniach Bolesław Bierut podpisał się pod decyzją nie skorzystając z prawa łaski.
Adam Dedio został zamordowany 14 kwietnia 1947 roku w więzieniu karnośledczym w Gdańsku.
O tym, jak wyglądały ostatnie chwile życia i sama egzekucja, wiemy z relacji księdza Romana Ruchaja, który został wezwany do więzienia celem udzielania ostatnich posług religijnych Adamowi. W celi go wyspowiadał, udzielił mu rozgrzeszenia. No i później jeszcze był razem z nim doprowadzony do miejsca egzekucji. Tak jak zapisał to w swojej pamięci Eugeniusz Męczak, był oskarżony z nim, bo uzyskał pewne informacje między innymi od innych więźniów. Adam Dedio szedł na wykonanie tej kary śmierci z głową podniesioną, odważnie. Mało tego, gdy przywiązano go do słupa, to odmówił zawiązania sobie oczu przepaską, a do marynarzy, którzy byli w plutonie egzekucyjnym, którym dowodził wspomniany już Witold Bramczewski, wydał w zasadzie nie Bramczewski, a on komendę: chłopcy, a teraz strzelajcie celnie, raz, dwa i trzy. No i padła salwa. Jak mówi jedna z niepotwierdzonych relacji, najprawdopodobniej jedna z kul wystrzelonych przez ten pluton egzekucyjny odbiła się od jakiejś nieszczelności kulochwytu i zraniła Bramczewskiego. Czy tak było, to trudno w tej chwili powiedzieć.
Ciało Adama Dedio opatrzone jedynie numerem 169 pochowano na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku. I tylko dzięki niezwykłej postawie jego matki dowiedziano się, gdzie leży, mówi Irena Dedio.
Matka dwie doby stała przed więzieniem, przed egzekucją, dzień i noc, żeby nie wynieśli w czasie jej nieobecności, i przekupiła podobno grabarza. I on czymś zaznaczył miejsce w tych krzakach, gdzie pochował. Ona sobie chyba czymś też zaznaczyła, tego już bliżej nie wiemy i mój mąż też nie wiedział. Jak już było możliwe, żeby nastawić, to taki ziemny grób usypała na tym. Później, kiedy już było bardziej można, to ogrodziła płotkiem. Później betonowy taki się nagrobek pojawił, to ciągle niszczono. I ten płotek drewniany, bo przyjeżdżałam z mężem i żeśmy albo naprawiali, a potem ja już mówię: słuchaj, machnij ręką, już nie ma co sensu, przecież przyjeżdżamy każde wakacje wszystkich świętych i zawsze jest to uszkodzone, albo ktoś zalewał farbą napis. Dobry syn i tylko była data śmierci i urodzenia. Nic więcej nie było napisane. I też było farbą białą albo jakąś zapaćkane i to musieliśmy skrobać albo zmywać rozpuszczalnikami.
Badania przeprowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej pod kierunkiem profesora Krzysztofa Szwagrzyka potwierdziły, że w grobie były szczątki Adama Dedio.
Instytut Pamięci Narodowej kilka lat temu prowadził działania na cmentarzu garnizonowym. Był to ten obszar, który, jak wynikało z dokumentów, krył gdzieś w nieznanym bliżej miejscu szczątki ofiar komunizmu. Kwatera numer 14, dzisiaj jest to kwatera weteranów walk o niepodległość. Wyjątkową sytuacją była ta, która jest związana z porucznikiem Adamem Dedio, straconym w latach 40. Porucznik Dedio, jako jeden z bardzo, bardzo niewielu, miał na tej kwaterze swój grób. Ale to wyjątkowa sytuacja, wynikająca tak naprawdę ze skuteczności walki rodziny, która do takiej sytuacji doprowadziła, że władze więzienne jakimś cudem, ulegając naciskom rodziny, ujawniły takie miejsce i to miejsce zostało rodzinie wskazane. Tam rodzina ustawiła krzyż, z czasem był grób, potem pojawił się pomnik. Na podstawie doświadczeń, które mamy z wielu innych miejsc w Polsce, możemy powiedzieć, to dopiero tak naprawdę prace poszukiwawcze i ekshumacyjne i badania genetyczne dają dopiero pewność, czy istotnie w tym miejscu jest porucznik Adam Dedio, czy też go tam nie ma, a może jest tam zupełnie inna osoba. To był też ten czas, kiedy poszukiwaliśmy szczątków słynnej Danuty Siedzikówny Inki, Feliksa Selmanowicza Zagończyka. I to miejsce, gdzie pogrzebane były szczątki porucznika Dedio, było dla nas ważne z wielu względów, między innymi dlatego, że ono miało swój numer. Ten numer coś nam mówił, a wiedząc akt Inki i Zagończyka, że ich szczątki były pogrzebane pod numerami 136-137, a porucznik Dedio kilkadziesiąt numerów więcej, dawało nam to jakieś punkty odniesienia do poszukiwań na cmentarzu. Kiedy odnaleźliśmy jego szczątki, kiedy zobaczyliśmy fragmenty munduru, guziki marynarskie, już wtedy mieliśmy pewność, tak, istotnie, to był prawdziwy grób porucznika Dedio. Genetyka była tylko formalnością, która jednak musiała nastąpić. Kiedy mamy do czynienia gdzieś z grobem ofiary komunizmu, to możemy powiedzieć, że jest to wyjątkowe zdarzenie. I jeżeli tak się stało, to prawie zawsze doszło do tego ogromnym poświęceniem, staraniem, zaangażowaniem rodziny, które w taki czy inny sposób starały się docierać do ludzi, którzy mogliby ujawnić takie miejsce. Z reguły działo się to w taki oto sposób, że to grabarze, pracownicy cmentarza gdzieś pod wpływem próśb, myślę, że poruszeni sytuacją, czy takim innym zachowaniem rodzin ujawniali, oto tak wczoraj przywieźli wieczorem jakąś skrzynię, albo też bez skrzyni wrzucili kogoś do tego dołu, który się znajduje w miejscu, które mogę ujawnić. Dla władzy komunistycznej, dla władz partyjnych, dla służby bezpieczeństwa, dla urzędu bezpieczeństwa, dla sądów, prokuratur, ci ludzie mieli zginąć raz na zawsze. Nie tylko poprzez śmierć fizyczną, ale także poprzez to, że ich szczątki nigdy nie będą odnalezione. Jeżeli tak, to rodziny nie mogły nigdy uzyskać takiej podstawowej, należnej każdemu człowiekowi informacji, jak to, gdzie pogrzebano ich najbliższych, gdzie ukryto ich szczątki. Komuniści działali tak, jak działa morderca, jak działa zabójca. Zabija, a potem ukrywa dowód swojej zbrodni. Nie ma ciała, nie ma tej zbrodni. I z taką świadomością funkcjonowali aż do końca lat 80. komuniści w Polsce. Dziś tę sytuację staramy się zmienić.
Adam Dedio stracił życie z powodu wrogości do Polski Ludowej. Rodzina starała się o przywrócenie jego dobrego imienia. Nieprawidłowości przy wydawaniu wyroku w 1947 roku stały się podstawą do wznowienia procesu. 20 czerwca 1990 roku postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni Adam Dedio został uniewinniony od zarzutów. Jego bratanek Stanisław Dedio podkreśla, że kiedy był dzieckiem, nie tylko Adam, ale także dziadkowie byli mu stawiani za wzór.
Może nie jakoś tak bardzo szczególnie, że akurat tylko stryj, bo to i dziadkowie jakoś też gdzieś tam funkcjonowali w podobnym systemie wartości. Tak naprawdę to bardziej nie konkretna osoba, jakby no też no nie było do pokazania, bo nikt już nie żył, natomiast bardziej pokazywano wartości, do których byli przywiązani, służba innym, nie wiem, otwarcie na innego człowieka, jakby chęć pomocy, to na pewno. No mam nadzieję, że udaje się jakoś tam cały czas realizować.
Pomoc innym, a syn się często angażuje w różne sprawy i to mówię, dlatego mówię, że wiele cech odziedziczył.
Po swoim ojcu i po stryju.
Nie, więcej chyba po stryju. Powiedziałabym bezstronnie, że więcej.
Audycję przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kotiuk.
Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.